Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
Ja trochę szczękę sobie jeszcze pogimnastykuję. Witam pana Tomasza Łysakowskiego, trenera biznesu, specjalisty do spraw komunikacji z klientem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, dziś mamy koniec tygodnia, który był niesamowity pod względem użycia języka polskiego przez polityków, ludzi znanych. Zacznijmy chyba od rzeczy, która przykuła naszą uwagę jako pierwsza, a która nadal domaga się interpretacji. Otóż wypowiedź parlamentarna posła Dariusza Dziadzio.
Legislatorzy PiS-u wznoszą się na wyżyny własnej niekompetencji. Oto proponują zmniejszenie liczby marszałków z 4 do 5.
Zmniejszenie liczby marszałków z 4 do 5. Czy to oznacza, że gdyby pan Dariusz Dziadzio mówił o zwiększeniu, to zwiększenie by było z 5 do 4?
To, czy to jest w takiej logice oczywiście. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie panu Dariuszowi, ja nie wiem, co się działo w jego głowie, ale pomylił się PiS z Solidarną Polską, bo w końcu w tym tygodniu Solidarna Polska chciała zwiększenia, czy w ogóle Solidarna Polska chciała zwiększenia liczby wicemarszałków właśnie z 4 do 5, a PiS chciał zmniejszenia liczby wicemarszałków z 4 do 3, jak pamiętamy. Mhm. I oczywiście tutaj obie to są partie prawicowe, być może się to komuś pomylić i tutaj z tego wyjdzie potem ciekawy fakt, bo kiedy mielibyśmy takie zdanie i ono zostałoby powiedziane albo by w zgodzie z realną, jakby z sytuacją realną, gdyby na przykład pan Dziadzio powiedział: Solidarna Polska w celu oszczędności chce zmniejszenia liczby wicemarszałków z 4 do 5, to byłaby to tak zwana ironia. I teraz, jeżeli mówimy o ironii, to ironia jest takim zabiegiem, który jest dosyć skuteczny. To znaczy, kiedy na przykład jedna partia zarówno chce oszczędniejszego państwa, a jednocześnie jest za tym, żeby na przykład dać duże uposażenia wicemarszałkom albo zwiększyć liczbę wicemarszałków, to oczywiście można wtedy użyć ironię. Tu oczywiście nie było najmniejszego sensu używania ironii, bo nie było sytuacji, która by to uzasadniała. Pan Dziadzio po prostu pomieszał dwie partie i jeszcze wygłosił to z mównicy sejmowej.
Mimo wszystko spędziłem trochę czasu, doszukując się jakiegoś głębszego znaczenia.
Nie, tam nie było głębszego znaczenia.
No, ale mam, jako dziennikarz mam taki obowiązek. Wie pan, to nie jest taka praca, musiałem.
Nie, tutaj można po prostu przeanalizować. PiS nie chciał, żeby marszałków było 5, tylko ile pamiętam, PiS chciał, żeby marszałków było 3. Więc jeżeli ktoś zaczyna w swojej mowie mówić i zaczyna w swojej wypowiedzi nawiązywać do takiego faktu, to po prostu myli się. Mhm. Prawdopodobnie tutaj była to pomyłka związana z tym, że dużo mamy w tym Sejmie partii prawicowych, bo aż 2.
Ale wicemarszałków nie jest tak wielu, żeby się mylić.
No tak,
w każdym razie.
Więcej niż 2 jest przecież.
Wracając do pana Dariusza Dziadzio. Więc pan Dariusz Dziadzio studiował na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i uzyskał tytuł zawodowy magistra. Pracował w uczonym zawodzie, a później był przedstawicielem handlowym w branży medycznej. No to w jaki sposób ktoś, kto jest przedstawicielem handlowym,
ale
musi liczyć?
Ale minister Kopacz jest lekarzem, a też jak się popatrzy na jej wyczyny w tym tygodniu, to nie jest, że tak powiem, no.
A ja myślę, że jeśli ktoś ma za sobą karierę jako przedstawiciela handlowego, taką karierę zawodową, no to musi mieć wszystkie triki i techniki negocjacyjne małym palcu.
Nie, zaraz.
I być może mieliśmy do czynienia właśnie z takim zmuszeniem.
Ja teraz powiem, jako osoba, która szkoli.
Odkurzacze w cenie 4. 5 kilogramów pomarańczy w cenie 2 i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tu być może była taka próba.
Po pierwsze, jak patrzymy sobie na zawód przedstawiciela handlowego, to z jednej strony oczywiście mamy przedstawicieli handlowych, którzy są bardzo, bardzo doświadczeni i wytrenowani, a z drugiej strony są ludzie, którzy nie mogą znaleźć pracy w żadnej innej dziedzinie, więc idą na przedstawiciela handlowego, dlatego że ogłoszeń w gazetach na przedstawicieli handlowych, poszukujących przedstawicieli handlowych jest najwięcej. I w tym momencie taki ktoś, kto jest oczywiście przedstawicielem handlowym z dużym doświadczeniem, to może być świetnym przedstawicielem i on będzie miał te wszystkie triki opanowane. A ktoś, kto nie znalazł pracy, dlatego został przedstawicielem handlowym w tym roku, a w następnym zostanie posłem u Palikota, bo też lepszej pracy nie znajdzie, no to w tym momencie możemy powiedzieć, że...
Bo ogłoszenie w prasie było: posła szukam Palikot. Na przykład,
nie, ale jak popatrzymy sobie, to przecież analitycy polityczni, to zarówno z lewa i prawa, zgadzali się, że w sytuacji Janusza Palikota, kiedy Janusz Palikot wystawiał swoje listy, Janusz Palikot nie spodziewał spodziewał się, że wprowadzi z tych list wiele, wiele osób. Dlatego, że sondaże wtedy były dla Palikota niezbyt przyjazne. Natomiast potem oczywiście partia Palikota odniosła nieoczekiwany sukces i jak pamiętamy, to już nawet nie chodzi o ludzi kontrowersyjnych, takich jak Robert Biedroń czy Anna Grodzka, którzy dostali się do parlamentu, ale w niektórych miejscach dostali się, o ile pamiętam, ludzie na przykład, no, pan na przykład niedorozwinięty umysłowo, wpisany troszeczkę dla jaj na tę listę wyborczą. Nie mówię tutaj oczywiście o bohaterze naszej teraz rozmowy, natomiast jak sobie popatrzymy, to oczywiście w tym momencie, jeżeli ktoś układa listy po to, żeby zaszokować, to oczywiście albo sprzedaje na nich miejsce, jak niektóre partie wcześniej. Nie mówię o Palikocie, natomiast jak wcześniej chyba były przypadki u nas z partiami politycznymi, to oczywiście tam nie mamy też prawa oczekiwać jakichś asów intelektu.
Zanim zastanowimy się nad intelektem, to musimy wrócić do spraw do podstawowego rachunku zdań w logice, a to dlatego, że pani Ewa Kopacz w trakcie dyskusji, rozmów o tym, jak zagłosowała, a zagłosowała za odwołaniem pani Wandy Nowickiej, tłumaczyła się pani Ewa Kopacz, że była to pomyłka.
Przepraszam za moją pomyłkę, ale pomyłka jest rzeczą ludzką. Każdy, kto w życiu choć raz się nie pomylił, niech dzisiaj będzie tym pierwszym krytykantem. Wanda, wiesz, że trzymam od początku do końca za ciebie kciuki. Bardzo serdecznie cię przepraszam.
Każdy, kto w życiu choć raz się nie pomylił, niech dzisiaj będzie tym pierwszym krytykantem. Powtórzę, każdy, kto w życiu choć raz się nie pomylił. Do kogo to jest skierowane?
Do tych, którzy w życiu choć raz się nie pomylili.
Myślę,
że przede wszystkim chodziło o to, że tam zamiast choć raz miało być nigdy. Natomiast zdanie było, każdy, kto nigdy w życiu się nie pomylił.
Czyli mówiąc dzisiaj o swojej pomyłce podczas głosowania, pomyliła się.
Tak. Chodzi o to, że tutaj miał to na... Kto nigdy tego nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamieniem.
Nie.
Ja tutaj widzę taki sens.
To nie jest. Będzie dzisiaj tym pierwszym krytykantem.
Nie. Ja widzę tutaj coś takiego, chciała powiedzieć marszałek Kopacz, a wyszło jej jak zawsze, bo jest trochę nieporadna językowo i na przykład przecież nie jest tak, że mówi się, błądzić jest rzeczą ludzką. Mm-hmm. Starożytni Rzymianie mówi, errare humanum est. I tutaj, co ona z tego zrobiła, bo ja już dokładnie słowo w słowo nie pamiętam.
Ale wcześniej
ona mówiła o tym, że pomyłka jest rzeczą ludzką, tak. Czy właśnie jak to zabrzmiało dokładnie, cytat.
A to możemy tego posłuchać.
Właśnie jeszcze raz. Mhm.
Klub Ruchu Palikota wycofał rekomendacje dla Wandy Nowickiej. To oprócz tego jest jeszcze jedna bardzo ważna okoliczność tej decyzji. Jest pytanie o polskiego kołtuna. Czy chcecie w tej roli wystąpić? Polskiego kołtuna, kogoś, kto się boi Anki Grodzkiej.
Dobrze. Czyli tak, pomyłki są już trzy. Przed chwilą zrobiliśmy pomyłkę, czy popełniliśmy błąd, emitując nie ten dźwięk, co trzeba. Pani Ewa Kopacz pomyliła się, mówiąc o swojej pomyłce w trakcie głosowania.
Tak, a potem jeszcze pomieszała różne... No, ale
Cytując panią Ewę Kopacz, każdy, kto w życiu choć raz się nie pomylił, niech pierwszy będzie krytykantem.
Tak. Cytując chyba forum gazety.pl później... 40 tysięcy premii się należy.
Nie możemy zostawić końcówki tej wypowiedzi pani Ewy Kopacz tak bez komentarza. Każdy, kto w życiu choć raz się nie pomylił, niech dzisiaj będzie tym pierwszym krytykantem. To jest taka, tak jakby byli krytykanci, nie krytycy. Niech rzuci kamieniem, krytykiem, niech zaprzeczy, nie. Tym pierwszym krytykantem. Tak jakby Ewa Kopacz odwołała się do takiego słynnego sformułowania o tych pierwszych krytykantach. Niech będzie tym pierwszym krytykantem.
Tak, ja w ogóle gdybym wiedział, że będziemy dokładnie o tym rozmawiać, to bym sprawdził do końca w słowniku wyrazów obcych, w ogóle w słowniku wolnej polszczyzny, jak to jest z tym słowem krytykant, bo krytyk to oczywiście krytykujący, natomiast tak patrzę, że krytykant brzmi to troszeczkę z francuska, ta końcówka ant, bo do tego nawiązuje, ale ja tak...
Ale to jest pejoratywne, to jest krytykanctwo, tak? W czasach PRL-u władza na przykład potrafiła powiedzieć, że tu nie mamy do czynienia z krytyką pozytywną, konstruktywną, no krytyką, tylko ze zwykłym krytykanctwem.
No to wiemy, do czego pani Kopacz nawiązuje. Natomiast ja tutaj powiem, że sytuacja jest taka troszeczkę rozmienianie tego wszystkiego na drobne, bo to nie było najważniejsze w tym tygodniu.
Wróćmy za chwilę po informacjach Radia Tok FM do rozmowy.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
W 21 minut po godzinie 10. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Ewa Kopacz myliła się podczas głosowania z odwołaniem wicemarszałek Wandy Nowickiej. Myliła się mówiąc o swojej pomyłce. My pomyliliśmy się, emitując dźwięk, który jeszcze raz teraz państwo usłyszą.
Klub Ruchu Palikota wycofał rekomendacje dla Wandy Nowickiej. To oprócz tego jest jeszcze jedna bardzo ważna okoliczność tej decyzji. Jest pytanie o polskiego kołtuna. Czy chcecie w tej roli wystąpić? Polskiego kołtuna, kogoś, kto się boi Anki Grodzkiej.
Polski kołtun. Z łaciny plica polonica. Kołtun polski, zwany polskim kołtunem. Plica neuropatica. Zwany też gwoźdcem, gośćcem lub pliką. Sklejonym łojem i wydzieliną wysiękową. Pęk włosów na głowie powstały na skutek braku higieny lub niekorzystania ze szczotki bądź grzebienia. Powstawaniu kołtuna sprzyjało także powszechne wśród chłopstwa noszenie czapki. Niekiedy kołtun był zapuszczany celowo poprzez intensywne pocieranie włosów. Co jest najistotniejsze w instytucji kołtuna, że nazwa pochodzi od rosyjskiego kiełtania i jeszcze w XVIII wieku uważano, że kołtun jest chorobą, która podobno dotarła na ziemię polskie ze wschodu.
No, ja tutaj jakby historię kołtuna troszeczkę znam, natomiast jak popatrzymy sobie na te różne definicje, to pamiętajmy, no z jednej strony były to nasze, polskie, sarmackie dredy. Każdy naród ma takie dredy, na jakie tutaj może sobie pozwolić. Natomiast teraz, dzisiaj, w dobie, kiedy te dredy znów są modne, można zacząć tego kołtuna z dumą hodować. I myślę, że niektórzy u nas posłowie spokojnie to robią. Natomiast tu pamiętajmy, że cała taka argumentacja dotycząca kołtuna to już jest troszeczkę wytarta. W sensie takim, że kołtun nie jest niczym, co przez prawą stronę na przykład sceny politycznej czy prawą część Platformy Obywatelskiej będzie uważane za coś pejoratywnego.
No chyba, że ten kołtun jest schowany nie pod czapką, tylko pod moherem.
No tak, ale tutaj właśnie troszeczkę ten kołtun jest tak jak z moherem. To znaczy w tym momencie część u nas posłów, część w ogóle narodu przyzwyczaiła się do tego, że są nazywani moherami, kołtunami i to kołtuństwo noszą już z dumą. Przecież no tak jak chociażby nie muszą to być nawet Polacy z dziada pradziada, jak sobie popatrzymy na posła Godsona, to on właśnie to swoje kołtuństwo w stosunku do gejów, właściwie się powiedzielibyśmy, z nim obnosi.
W Krakowie Józef Dietl w XIX wieku rozpoczął zwalczanie kołtunów. Proponował czynić to przez nauczanie ludu, akcje w pismach, stosowanie represji polegających na odmawianiu osobom z kołtunem wstępu do urzędów i szkół, zakazowi korzystania z zakładów dobroczynnych oraz, co niesamowite, dokonywaniu spisów właścicieli kołtunów. Czyli wszystko wraca do normy, ponieważ jeśli ja jestem dumny z tego, że przynależę do rzeczy, do Polski moherowej, to równie dobrze mogę powiedzieć, oto wyklęty jestem ze względu na swoje kołtuństwo.
Ze względu na swoje kołtuństwo. Zresztą teraz, jak popatrzymy sobie na dyskusję we Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie legalizuje się małżeństwa dla gejów i lesbijek, to okazuje się, że tamtejsi, bo tam też są ich kołtuny, to oni bardzo, bardzo krzyczą, że oni będą dyskryminowani, bo jak wejdzie ustawa, to nie będą mogli dyskryminować. Co jest z ich punktu widzenia olbrzymią dyskryminacją, gdyż oni chcieliby zawsze móc powiedzieć coś brzydkiego o swoim bliźnim, dlatego że jest gejem lub lesbijką, bądź na coś mu nie pozwolić. Jak im się nie da, to są dyskryminowani.
Ale to coś dziwnego nastąpiło. Jeszcze 10-20 lat temu osobę, pan użył tego określenia, osobę z dreadami, czyli w tej charakterystycznej fryzurze, określane jako kogoś, kto ma raczej, czy było takie skojarzenie, że to jest osoba, która ma dość postępowe poglądy.
No i dzisiaj niektórzy z dreadami mają postępowe poglądy. Ja
no, to są kołtuny przecież.
Oj, no nie, no.
Jest kołtunstwo.
Nie, no jednak sztuka robienia dreadów to jest troszeczkę co innego niż po prostu pocieranie włosów albo nie mycie ich, aż się skołtunią. Powiedzielibyśmy, dredy są dobre w języku, albo przynajmniej neutralne. Natomiast niekiedy, kołtun jest...
Niekiedy kołtun był zapuszczany celowo poprzez intensywne pocieranie włosów i niszczenie przez to ich struktury, co powoduje ich spilśnienie.
No rzeczywiście, technologia jak przy dreda.
Na Mazowszu na początku XIX wieku takie sytuacje były.
Ale my mówimy tutaj o
nasze słowiańskie, tak. Dredy.
Dredy są kojarzone z muzyką reggae. Może nie jest to samo w sobie bardzo, bardzo postępowe,
ale... Jak muzyka reggae, to i marihuana. Bo to jakoś tak zawsze było obok, przynajmniej tam na Jamajce.
No.
A jak marihuana, no to nie może przecież kto jak kto. Janusz Palikot z ruchu Palikota to nie może krytykować kołtuństwa dreadów z jednej strony, ale a popierać marihuanę.
Ale kołtun już dawno jest przenośny. To znaczy...
Na doczepkę, taka treska.
A widział ktoś kiedyś kołtuna na jakiejś głowie jakiegoś posła, nie wiem, kojarzonego z kołtuństwem w Polsce? No, widział ktoś?
No nie.
No właśnie, no to teraz chodzi o to, że ten kołtun jest kołtunem już dawno przenośnym.
Symbolicznym.
I to jest, tak, to jest po prostu chwyt językowy. Podobnie jak posłowie czy posłanki, nie wiem, kojarzone z tak zwanym klimatem moherowym, też do Sejmu w moherach nie chodzą.
Przed nami powrót do rzeczy istotnych, które na najbliższe lata będą miały monstrualny wpływ na naszą rzeczywistość. A mianowicie zakończyły się negocjacje w Brukseli. Okazuje się, że budżet dla Europy mniejszy, ale Polska będzie największym beneficjentem. Tak, wszyscy mówią, że to zawdzięczamy to naszym negocjatorom.
No, bardzo musieli negocjować, skoro weźmy sobie takiego wyklętego Orbana, który przeciętnemu Węgrowi przywiózł z tej Europy o 1,5 razy więcej niż tu z Polakowi. jak porównamy sobie. Ale oczywiście tutaj ja mam wrażenie, że sytuacja jest troszeczkę taka nadmuchana. W sensie takim, że przecież gospodarki krajów euro i nie tylko, nie rozwijają się wcale dlatego, że ktoś da pieniądze. To znaczy, no, przykład NRD pokazuje, że nie wystarczy dać pieniądze. Jak pieniądze zlecą sobie z góry, to ci, co będą najbliżej, złapią te pieniądze, uciekną, a cała reszta, jak nie ma, tak nie ma. No, tutaj to są oczywiście, czy to są duże pieniądze, czy to są małe, to jest duża dyskusja.
Pieniądze na rozwój infrastruktury dają długofalowe zyski jednak.
No tak, ale teraz chodzi o to, że większość pieniędzy unijnych, jak sobie popatrzymy, to przechodzi nie na rozwój infrastruktury, tylko na rzeczy typu kapitał ludzki, które niekoniecznie wiążą się z jakimkolwiek rozwojem w przyszłości i które bardzo często jakby są przeznaczane na różne imprezy albo przedsięwzięcia, które w samym sobie kapitału nie pomnażają. Ba, są nawet koncepcje, że te pieniądze zabijają kapitał, gdyż okazuje się, że na przykład innowacyjność w Europie w ostatnich latach miała najwyższą z tych krajów takich, które... Portugalia. Portugalia, która miała wtedy kryzys. I okazuje się, że Portugalia, która może sobie mieć kryzys, jest w stanie wreszcie coś innowacyjnego zrobić. Ta innowacyjność była wtedy znacznie wyższa niż w czasach, kiedy Portugalia dostawała gigantyczne środki z Unii na rozwój.
No bo trzeba kombinować, jak jest ciężko i wtedy kombinatoryka się włącza człowiekowi w głowie i innowacyjność to jest nic innego jak taka poprawnie polityczna nazwa na taką kombinatorykę.
Ale właśnie chodzi o to, że Polacy, oj, ja się nie zgodzę, bo Polacy generalnie i we własnych oczach i w oczach reszty Europy mają łatkę kombinatorów, a nikt nie nazwie naszej gospodarki innowacyjną. Innowacyjność to jest to, że przeznaczamy fundusze na rozwój, ale nie rozwój infrastruktury w sensie takim, że budujemy drogi z asfaltu, tylko tworzymy na przykład firmy informatyczne, które coś nowego wymyślają i potem sprzedają i będziemy mieli na przykład kolejnego, czy to iPada, czy kolejnego Androida, kolejną Nokię i tak dalej. I teraz jak my mamy takie podejście do innowacyjności, to oczywiście jasne, że będziemy się rozwijać. Natomiast jak powstają u nas, większość fabryk, które u nas sobie funkcjonują, to są fabryki, w których składa się rzeczy innowacyjne, które wymyśli ktoś w Niemczech. Oczywiście nasz robotnik zarabia na tym świetne pieniądze, ale projektant tego, który może być naszym inżynierem, pracującym jednak w Niemczech, zarabia na tym, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, bo to oczywiście nie tylko Niemcy, zarabia na tym znacznie, znacznie większe pieniądze, bo w dzisiejszym świecie firma Apple zarabia znacznie większe pieniądze niż firma Foxconn, która składa te urządzenia, które Apple sprzedaje. Dlaczego? Bo to w firmie Apple to wymyślono i to w firmie Apple to się sprzedaje, a nie składa. My jesteśmy krajem, gdzie się składa.
No, słodzę dodajmy, że wczoraj jeden z brukowców w Polsce pisał, że hura, hura, mamy tyle pieniędzy z Unii Europejskiej, udało się wynegocjować i dzięki temu na przykład super szybki pociąg Pendolino się u nas pojawi, jednak będzie ten rewelacyjny język.
Najpierw skończymy metro.
Ale myślę, słuchając pana i zastanawiając się nad polską kreatywnością i innowacyjnością, pomyślałem, że jak już przyjedzie do nas to Pendolino, kupimy je i zainstalujemy, to będzie można je rozłożyć na części, później złożyć jeszcze raz, tylko przemalować napisy, że to nie jest tam Pendolino, tylko dajmy na to Tatry, Bałtyk, tak nazwijmy, i sprzedamy to dalej na zachód jako coś naszego, nasz wynalazek.
Nie, bo to tak nie działa. U nas w Polsce raczej tych technologii nie kradnie się z zachodu, bo są takie kraje, gdzie po prostu te technologie, czy to się kradnie, zachodnie, czy się mówi, że to jest ich. My w Polsce jednak, jeżeli kupujemy zachodnią technologię, to za nią słono płacimy.
No to jeśli ten pomysł pan skrytykował, to ja nie mam żadnego pojęcia, jak inaczej przekuć zakup super szybkiego pociągu pendolino w innowacyjne rozwiązania.
Ja bym powiedział, że wystarczy, że gdzieś w Polsce dojedzie się z jednego końca Polski na drugi pociągiem, nie wiem, z taką szybkością, jak w czasach zaboru pruskiego i rosyjskiego i będzie to już sukces na miarę pendolino. Bo pociągi są z nami znacznie wolniejsze niż 100 lat temu.
W każdym razie, sukces premiera, jeśli chodzi o negocjacje, tak, większa część komentatorów tak to ocenia. Posłuchajmy zresztą, jak sam premier mówił o tych negocjacjach.
Jesteśmy rzeczywiście wczorajsi, w sensie dosłownym. Tak jak staliśmy wczoraj jeszcze w Luksemburgu, tak do tej pory jesteśmy na nogach.
No tak, wczoraj w Luksemburgu, tylko że określenie wczorajszy bardzo wielu Polakom kojarzy się po prostu ze stanem po nadużyciu alkoholu. Wręcz niektórzy zamiennie stosują być na kacu, być wczorajszym.
Tak. Być może premierowi się troszeczkę, no, powiedziało nie do końca to, co by się chciało. Przecież nikt nie łudzi się, że takie europejskie spotkania.
Kończą się zjadaniem takiego tortu, konsumpcją tortu w kształcie euro, który pokazują kamerę. Przecież tylko...
Tak, tak. To już nie, ja już oczywiście nie sądzę, żeby to było tylko zawartością tego tortu. Natomiast przecież to są wszystko różnego rodzaju bankiety, spotkania i tutaj jasne, że po takim czymś można być sobie wczorajszym. Jednak ja tutaj myślę, że pan premier miał chciał powiedzieć mniej więcej to, że od wczoraj nie spał. A ponieważ czasami, jak nie śpimy długo, to język odmawia nam troszeczkę posłuszeństwa, to powiedziało się to, co się powiedziało.
Kołtuni się język, tak jak włosy do kołtuna.
Nie tyle jak się kołtuni, ile po prostu mamy czasami, kiedy długo nie śpimy, albo jesteśmy przemęczeni, to wtedy możemy mieć problem z doborem słownictwa. Oczywiście tutaj, ja myślę, że to bardziej dotyczy premiera, bo premier na ogół nie jest człowiekiem takim jak, nie wiem, marszałek Kopacz, która jednak ma czasami ciut większe problemy. O.
Co widzieliśmy. Pan, jak rozumiem, interpretuje wypowiedź premiera w ten sposób, że jeśli to znaczenie słowa określenia wczorajszy...
Nawet ma pierwszy sens bycie na kacu, to tutaj, w tym momencie, jakby premier sobie chciał pewnie powiedzieć, że nie spał długo i myślę, że większość ludzi też w ten sposób to odczytała. O. Ja tutaj nie miałem problemu ze zrozumieniem intencji premiera. Premier nie mówił to tonem człowieka skasowanego.
W każdym razie pojawiają się również negatywne oceny tego, jak radziła sobie nasza ekipa negocjacyjna w Brukseli. Oto jedna z takich ocen.
To, co jest wynegocjowane, to jest minimum minimorum z tego, co uzyskać powinniśmy.
Minimum minimorum brzmi jak takie mruczando jakieś, tak jakby poseł Błaszczak chciał powiedzieć.
Dlaczego? Nie, zaraz.
Tralalala się czasami tak mówi, jeśli nie ma co powiedzieć.
Dopełniacz od na przykład dominus romanus było dominorum romanorum, więc tutaj chodzi o to dopełniacz liczby mnogiej. Więc teraz, jak ktoś dobrze zna łacinę, ja nie pamiętam jak, bo tej łaciny, nie jestem w tej łacinie aż tak biegły, żeby wiedzieć od minimum, jakie było, ale tu jeżeli ktoś tak mówi, to ja bym sprawdził. Natomiast wydaje się, że to może być rzeczywiście sformułowanie minimum z minimów.
I
to
wtedy minimum minimorum.
Tak, minimum minimorum.
A dlaczego poseł Błaszczyk nie powiedział po prostu minimum?
No bo może chciał to wzmocnić.
Używając łaciny?
Na przykład.
W XXI wieku chciał po prostu pokazać, że to nie było było minimum, tylko to było minimum minimorum.
Ojejku, jakby powiedział po prostu minimum, to byśmy o tym teraz nie dyskutowali.
To po pierwsze, a po drugie, czy to nie jest tak, że jak ktoś używa łaciny, to od razu trzeba mu dać taki kredyt zaufania, to pewnie prawnik albo ktoś wykształcony niesamowicie, skoro używa łaciny.
Takie pewne sformułowania, na przykład summa summarum, prawda? No to jest, powiedzielibyśmy, po prostu podsumowanie albo ex aequo. To są sformułowania z łaciny, które weszły już do języka.
Tak. Chciałoby się powiedzieć, że summa summarum to nie to nihil novum.
Tak, nihil novi.
Nihil novi.
Tak, nihil novi.
Nie mógłbym być posłem
na Sejm. To tak jak swego czasu pamiętam, ktoś napisał quo vadis homini. Tak jak jest quo vadis domini, dokąd idziesz panie, to quo vadis homini. Ale niestety nie ma tak, bo wołacz w łacinie od homo był homo. Czyli trzeba powiedzieć, quo vadis homo, gdzie idziesz człowieku na przykład. I w tym momencie jakby łacina to jest bardzo skomplikowany i trudny język, bo to był język fleksyjny, podobnie jak polski, więc tutaj przypadki były i w tych przypadkach można się czasami pogubić. Ja musiałbym to sprawdzić, bo ja po prostu w tym momencie nie wiem, czy forma minimum minimorum jest poprawna, natomiast ona się wydaje poprawna.
Ale dobrze, ale jeśli poseł Błaszczak nas słucha i myśli sobie, rzeczywiście, być może większe wrażenie miałoby to, co mówię, gdybym nie użył sformułowania minimum minimorum.
Nie, tylko ja uważam, że to miało duże wrażenie, duże pole, duże wrażenie.
Ale gdyby znaleźć polski odpowiednik, to co by pan proponował? Zamiast minimum minimorum...
Ojejku.
A może nie istnieje polski odpowiednik?
Nie, oczywiście, że istnieje, że było to najmniej z tego, jak można było wynegocjować. A ja bym powiedział najmniej z tego, co tylko można było wynegocjować. Najmniej, najmniej.
A nie można powiedzieć, że więcej można było wynegocjować? Premier Tusk mógł wynegocjować więcej, kropka.
No, powiedzmy sobie szczerze, jakby powiedział premier Tusk mógł wynegocjować więcej, to w ogóle już... Pies z kulawą nogą by się tą jego wypowiedzią nie zainteresował.
Skoro mówi pan opozycji, że pies by się nie zainteresował właśnie tyle, co kot napłakał, o tyle wynegocjował.
Też, ale z drugiej strony my nie wiemy, czy wynegocjował tyle, co kot napłakał. Teoretycznie mógł wynegocjować jeszcze mniej. I tutaj tak naprawdę to jest wszystko o tyle dyskusyjne, że my na dobrą sprawę, jak mówię, nie wiemy, ile z tych pieniędzy zostanie wykorzystane, na co zostanie wykorzystane. W sumie jakby z mojego punktu widzenia to ja patrzę tak, obywatela, który nie siedzi w przetargach europejskich, to tych pieniędzy równie dobrze mogłoby nie być.
Za kilka chwil po skrócie informacji Radio Tok FM powracamy do rozmowy i zaczniemy od, no, od poprawności politycznej.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
Za 20 minut godzina 11. Z nami pan Tomasz Husakowski, trener biznesu, specjalista do spraw komunikacji z klientem. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
A przed nami dyskusja, którą wywołała wypowiedź na antenie w jednej ze stacji telewizyjnych. No i pojawia się pytanie, co można, czego nie można i w jakiej formie, ale najpierw posłuchajmy tej wypowiedzi.
Jeżeli możemy widza wyedukować, a na pewno możemy, bo taka jest nasza rola, zobaczysz, jaki będzie efekt. Szkoda tylko, że TVN pożydził i nie wydał naszego kalendarza, bo powstał, pożydził, czyli nie dał szmalu, ale ja przyprowadziłam nawet sponsora.
Czyli edukacyjna rola telewizji miała miejsce. Moim zdaniem ma miejsce.
Co ciekawe, to w jednym zdaniu z edukacyjną rolą to się pojawiło. To jest dla mnie takie ciekawe językowo.
Na naszych oczach poznikały pewne wyrażenia, albo w ogóle by są nieużywane, na przykład wycygani coś, ocyganił ktoś, tak, coś.
Jeszcze powiedziałbym, że ocyganić czasami w mowie potocznej się pojawia.
Miesiąc, albo ruski rok, to takich określeń ja już w ogóle nie słyszałem.
Tak, ale to myślę, że dlatego... To ruski rok, czy ruski miesiąc to zniknęły chyba nie ze względu na poprawność polityczną, tylko po prostu...
Ja tak na, na ocieplenie klimatu.
Tak. Natomiast jak popatrzy się, to z czasów, kiedy narody ze sobą rywalizowały, albo też narody mieszkały na jednym terenie, ze sobą się stykały, ale ciągle jakby były, no przecież swego czasu w Polsce, konflikty narodowe nakładały się na konflikty klasowe. To znaczy, że załóżmy był szlachcic czy dziedzic, który był Polakiem, oczywiście, ludność wtedy niespecjalnie się utożsamiała z narodem. Najczęściej chłopi mówili, że są tutejsi, ale tego szlachcica reprezentował często w stosunkach z tymi rolnikami, powiedzielibyśmy, reprezentowała osoba właśnie narodowości żydowskiej.
Karczmarzem był Żyd.
I teraz chodzi o to, że jasne było, że jeżeli były konflikty o pieniądze tych chłopów, to oni skonfliktowani byli częściej właśnie z tym Żydem. I tutaj były bardzo, bardzo mocne stereotypy i te stereotypy odbijały się w języku. Mieliśmy słowa takie jak judzić, było słowo pożydzić, ale to nie jest żaden ewenement językowy. Jak popatrzymy sobie na język angielski, to w języku angielskim są na przykład takie sformułowania jak to Welsh, czyli to Welsh oznacza w języku, oznaczało kiedyś, bo teraz oczywiście też jest niepoprawne politycznie, oszukać kogoś. Oczywiście Walijczycy byli bardzo oburzeni, że w języku angielskim, nawet oczywiście Walijczyk prawdopodobnie sam nie używał to Welsh, natomiast Anglik, posługując się językiem angielskim, mógł użyć słowa to Welsh. I oczywiście z punktu widzenia Walijczyka to było takie jak nasze ocyganić. Było to bardzo, bardzo, no raniło jego uczucia.
Mhm. Ale, doszliśmy do takiego poziomu, że jednak razi nas i to bardzo mocno razi. To jest chyba opinia większości osób, które to słyszy. Wypowiedź Bożeny Dykiel. A, dlatego, że zniknęły takie sformułowania z języka. Uważamy je za niestosowne.
Ale tylko
ale nie niepoprawne, tylko niestosowne.
Niestosowne? Tak, no bo niepoprawne. Trudno powiedzieć, żeby one były niepoprawne, bo one są już tworzone w zgodzie z normami języka polskiego. Są w słownikach ciągle. Natomiast są niestosowne, ale tylko... Zobaczmy, w stosunku do grup narodowościowych, rasowych i religijnych one zniknęły. Natomiast jak popatrzymy sobie na przykład na język, którymi tutaj czy nasi politycy, czy jakby ludzie publiczni ciągle czasami używają w stosunku do gejów, czy lesbijek, czy innych grup, to ciągle tam mamy bardzo, bardzo nacechowane językowo formy. I tutaj nikt nie ma oporu. Zresztą to przy okazji dyskusji o związkach partnerskich mogliśmy sobie posłuchać w Sejmie, że tutaj ciągle jesteśmy... czy nasi politycy są bardzo uprzedzeni i pokazują to w języku.
Świetnie, że pan o tym mówi. Przyszedł czas na to, żeby posłuchać wypowiedzi posła Godsona.
Byciem ciemnoskóry nie jest jakieś wypaczenie od normy.
A homoseksualizm jest?
Homoseksualizm jest wypaczenie od normy.
To poseł Godson w programie Konrada Piaseckiego w RMF FM tak powiedział, to jest komentowane przez bardzo wiele osób, że bycie czarnym nie jest odstępstwem od normy, a bycie homoseksualistą jest odstępstwem od normy.
No, to wszystko zależy, jak normę zdefiniujemy, bo jeżeli normą jest średnia w Polsce, to jednak bycie czarnym jest większym odstępstwem od normy w Polsce niż bycie homoseksualistą, no bo w Polsce jest więcej homoseksualistów niż czarnych. Więc teraz, jakbyśmy chcieli w ten sposób definiować, oczywiście tutaj poseł Godson miał na myśli troszeczkę co innego, tak powiedzielibyśmy, nawiązując do tego Kołtuna wcześniejszego, że miał na myśli to, że w jego świecie, w świecie powiedzmy jakichś tam wartości utożsamianych z chrześcijaństwem, czyli dosyć homofobicznych, bycie gejem jest czymś, za co można człowieka, no tak jak nie wiem, w krajach takich jak Uganda, nawet zabić. Ale teraz, a bycie czarnym, oczywiście poseł Godson jest czarny, więc dla niego bycie czarnym jest rzeczywiście zupełnie naturalne. Natomiast to nie znaczy, że wszędzie tak musi być. No chodzi o to, że gdybyśmy zdefiniowali bycie w norm moje, to bycie w średniej, to jak mówię, w Polsce jest więcej gejów niż czarnych.
Mało tego, poseł Godson chyba nie jest rzymskim katolikiem, tylko wyznaje jakieś tak, inne, mniej popularne
wyznanie.
Znaczy tak, nie wiem jak też, gdzie, ale w Polsce tutaj, zupełnie niepopularne wyznanie.
O tym się nie wypowiadał, więc tutaj już trudno się do tego...
No, ale normą jest w Polsce rzymski katolicyzm, jeśli brać to statystycznie.
Tak, oczywiście.
Ale poseł Godson chyba nie miał na myśli statystyki, miał na myśli jakiś taki naturalny porządek rzeczy.
A co to znaczy naturalny porządek rzeczy? No tutaj zawsze pojawia się pytanie, jeżeli ktoś ma kogoś, kogo, nie wiem, na przykład chrześcijanie nazywają Bóg, a Amerykanie mogą na to imaginary friend, jest takie fajne sformułowanie i ten imaginary friend, czyli Bóg, czy ten wymyślony przyjaciel może różne rzeczy mówić. Teraz chodzi o to, że niektórym może mówić, że należy kochać bliźniego, a niektórym może mówić, że należy zabijać gejów albo odmawiać ich praw. I teraz chodzi o to, że najwyraźniej ten Bóg posła Godsona mówi, że należy tutaj bliźniego tego, jeżeli, nie wiem, tam uprawia seks taki, jaki nam się nie podoba, to należy go w jakiś sposób na przykład dyskryminować, ale jeżeli jest innego koloru, to oczywiście już nie. Co ciekawe, to jest właśnie bardzo ciekawe, że tutaj te ludzie, którzy w ten sposób myślą, bardzo chętnie dyskryminują ludzi za to, jakimi się urodzili, no bo raczej jest powszechna zgoda, że orientacji seksualnej człowiek nie wybiera, ale nie godzą się na jakąkolwiek dyskryminację za to, co sobie człowiek wybiera. Co na przykład wyznanie religijne. No, wyznanie religijne większość ludzi sobie wybiera, przynajmniej jak dorośnie. Oczywiście można się urodzić katolikiem, ale mimo wszystko zawsze można podjąć decyzję, że przestaję być tym katolikiem, zostaję ateistą albo przechodzę na przykład na religię posła Godsona.
W każdym razie w Polsce trudno mówić o wolnym wyborze, wydaje mi się, bo rodzimy się w dużej części katolikami, umieramy w dużej części katolikami. No, ale niewielki odsetek zaskakująco mało odsetek buddystów.
Moja księgowa jest buddystką, powiem szczerze. Natomiast tutaj dowiedziałem się niedawno, ale chodzi o to...
Czyli to nie jest kreatywna księgowość, tylko taka bardziej mistyczna księgowość.
Nie, no tutaj ja bym tego nie wiązał jednego z drugim, natomiast jak popatrzeć się, to tych...
No jak to? A ta wędrówka w ciele, czy to nie buddyści mówią, że jest takie koło wcieleń? To nie ich pomysł, że to prędzej tak, czy później tak, wszystko wróci do tego samego miejsca, w ten sam miejsce w arkuszu Excela?
dopóki wszystkie księgi się zgadzają, a się zgadzają, to ja jakby w tym momencie nie interesuje mnie, gdzie moja księgowa chodzi do kościoła czy do klasztoru buddyjskiego. Natomiast w które miejsce, w które z tych miejsc chodzi. Natomiast ja bym powiedział, że jeżeli jest poseł i ten poseł podejmuje decyzje, które mnie w jakiś sposób dotyczą, to w tym momencie ja bym chciał, żeby ten poseł dochodził do tego, no, jakby kierował się, nie wiem, dobrem państwa albo obiektywnymi kryteriami, a nie tym, co mu jego kołtun czy jakiś imaginary friend podpowiada, czy coś, co sobie wymyślił. Natomiast tutaj w przypadku posła Godsona mamy jeszcze bardzo ciekawą sytuację, bo poseł, który pochodzi z mniejszości, no bo jednak osoby o czarnym kolorze skóry są w Polsce mniejszością i to często dyskryminowaną. Jest jakby jednym z głównych głosów swojej partii za tym, żeby dyskryminować inną mniejszość, tylko dlatego, że nie wiem, żeby się lepiej poczuć albo z jakiegoś tam innego powodu, z powodów ideologicznych. Tylko weźmy sobie pod uwagę, że właśnie z powodów ideologicznych na ziemiach polskich doszło swego czasu do dosyć sporego ludobójstwa, jednego z największych w historii ludzkości.
Przed nami wypowiedź z zupełnie innych okolic, że się tak wyrażę. Mianowicie był w naszej stacji radiowej, w Radiu Tok FM, w tym tygodniu były premier Józef Oleksy i powiedział między innymi coś takiego.
No, inicjatywa prezydenta Kwaśniewskiego póki co się nie zmaterializowała. Sam prezydent Kwaśniewski się nie oświadczył publicznie.
Po pierwsze, dlatego, że ludzie się nie oświadczają raczej publicznie, tak. Tylko oświadczenie
ale to
są...
czasami się oświadczają publicznie, jak są osobami publicznymi. Nam niemniej tutaj rzeczywiście nic nie słyszałem o rozwodzie.
Ale muszę panu powiedzieć... No tak, następstwo to jest niezbędne. Najpierw rozwód, tak, później oświadczenie i następny ślub.
Tak, no właśnie, no więc...
Ale ciekawe jest to, że oświadczyć się... To pojawiła się taka forma tego czasownika już jakiś czas temu w bardzo abstrakcyjnym terenie, a mianowicie w Urzędzie Skarbowym. Znaczy, autentycznie dwukrotnie co najmniej słyszałem taką historię, że ktoś oświadczenie PIT.
Tak, czyli składać oświadczenie, czyli oświadczyć się.
A pan się oświadczył kiedy?
Ja zamarłem, bo to było nie do mnie, tylko do jakiegoś klienta, który stał w kolejce obok. Uświadomiłem sobie po sekundzie, że ta pani nie pyta. Kiedy złożony został.
Ja powiem tak, jeżeli chodzi o, że tak powiem, nasz urząd skarbowy, to ja bym się nawet nie zdziwił, jakby o stan cywilny pytali i to, czy już do małżeństwa doszło, bądź do oświadczeń. Natomiast rzeczywiście tutaj jest to taki pewne zjawisko językowe. Ja tego nigdy nie słyszałem, ale jeżeli nastąpiło, to też mnie w żaden sposób nie dziwi. To znaczy, że język jest żywy, i czasami następują pewne skróty myślowe, które przybierają formę nowego sensu starych słów. Okay. I teraz słowo oświadczyć się. Oczywiście mamy oświadczyć i to oświadczyć, złożyć oświadczenie. Oczywiście my nie użyjemy w Polsce, a pan oświadczył kiedy, bo oświadczyć wymaga, że zostanie uzupełnione jakimś innym słowem. Ale teraz oświadczyć się, jako złożyć oświadczenie, no jakby jest dla mnie zrozumiałe, nigdy nie słyszałem wcześniej tej formy, ale mogę ją zrozumieć, w jaki sposób powstała.
Ale co będzie w sytuacji, kiedy ta słynna, tajemnicza lista Aleksandra Kwaśniewskiego, czy potencjalnych posłów do, jak rozumiem, do Europarlamentu, czy powstanie i będziemy już ją mieli. Czy w tym momencie to nie będzie małe trochę, jak powiemy, że
opublikował listę.
Opublikował
tutaj myślę, że słowem bardziej fortunnym w przypadku pana Oleksego byłoby zadeklarował się. Bo tutaj, tak, złożył już deklarację. Nie złożył deklaracji, to już totalnie brzmi. W Urzędzie Skarbowym.
No nie wiem, coś tak. Takiego jest w Polakach, że jak zaczynają rozmawiać prędzej czy później o różnych tak, rzeczach, to i tak
schodzą do Polaków.
Im bliżej wiosny, tam częściej jest. Zresztą już słuchacze donoszą, że w swoich skrzynkach pocztowych otrzymują zaświadczenia PIT-y, z których będą musieli się spowiadać później w odpowiednim urzędzie.
Ja mam dobrze, bo wszystkie PIT-y wystawiłem ja.
Ale pomaga panu przecież księgowa buddyjska.
Tak, tak, ale to z troszeczkę innego powodu. Po prostu ja wystawiam faktury.
Ale to jest ciekawe. Pytałem o tę kreatywną, księgowość, dlatego że uświadomiłem sobie, że skoro buddyści bardzo ważną przywiązują rolę do medytacji, do takiego duchowego podejścia do świata, do bycia w zgodzie z naturą, tak? To czy wyznanie retreligijny ma wpływ na skuteczność w rozmowach na przykład?
No ale przecież załóżmy, mamy Koreę południową, gdzie religią chyba, o ile pamiętam, dominującą jest buddyzm, co zakłada, że w Korei Południowej też jest biznes i zresztą księgowi. Powiedzielibyśmy, że pewnie prawie wszyscy księgowi będą buddystami. Czy to sprawia, że gospodarka Korei Południowej w jakikolwiek sposób kuleje?
No tak, ale kiedyś słynny socjolog Weber powiedział, że granica między bogatą Europą i biedną Europą to jest granica między protestancką Europą a katolicką Europą i to już minęło od tego czasu 100 lat i wszyscy się dalej do tego
ale
wracają.
Ale teraz weźmy pod uwagę, że ciągle mamy kraje, że mamy w Europie już teraz kraje, które są w większości ateistyczne, to znaczy takie jak Czechy czy Albania. I teraz Czechy są ateistyczne i wysoko rozwinięte, a Albania w większości jest ateistyczna i bardzo słabo rozwinięta. Bo jak dawno już religia
świetnie,
przestała.
Świetnie, że pan użył właśnie tego przykładu. W ubiegłym roku widziałem statystyki, z których wynika, że największy procent społeczeństwa deklarujących swoje wyznanie jako buddyści żyje w Republice Czeskiej. Także... Dobrze, przed nami jeszcze już nieurzędujący premier Oleksy.
Cynicznie patrząc na politykę, a to spojrzenie w Polsce jest bardzo obecne, no to też chodzi o pakiety stanowisk, które wielu ma na oku. Ja tak nie patrzę na to i uważam, że sprawa obsady...
A pan już był premierem dwa razy, to panu jest łatwiej.
Tak, dużo pełniłem różne roli.
Pan już jest na żarty, a tam są nie na żarci przecież, no.
Nie na żarłem się, tak jakby pan mógł myśleć.
Naprawdę Jacek Rzekowski śmiał się w rozmowie z Józefem Oleksym. Obaj panowie się zresztą śmiali, ale mi się wydaje, że sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Bo jest taki...
Czy posłowie u nas przymierają głodem, tak?
Że
za 40 tysięcy na przykład na stanowisku marszałka to się można trochę najeść, by nie powiedzieć nażreć.
Właśnie. Ale tu jest ciągle powrót do tej samej takiej populistycznej kliszy, która od 20 lat obowiązuje, polega na tym, że czy to jest rysunek satyryczny, czy to jest rysunek na murze, czy to są tego typu stwierdzenia, że jest koryto, są przy nim świnki i one... I ten populizm się wyraża w taki sposób.
Dlaczego nie ma innych? To jest populizm? Dlaczego my to nazywamy populizmem, a nie opisem faktów?
Przecież to nie jest opis faktów, dlatego że większa część polityków pracuje chyba na świecie, może nie wiem jak to jest, to możemy patrzeć na indeksy różne, ale pracuje nie tylko i wyłącznie z tego powodu, że chcą zaspokoić głód, tak nie,
nie
jest.
No głód to już totalnie nie, większość polityków przychodzi do polityki już.
Nie byłem w stołówce sejmowej, ale mam wrażenie, że jakiś przyzwoity poziom ona trzyma
jednak.
Nie,
ale przecież jest przenośnia. Koryto jest oczywiście przenośnią, bo, że tak powiem, ja dawno już nie widziałem polityka przymierającego głodem. Nawet szczupli politycy jednak trochę mają tego tłuszczyku. Natomiast, jak sobie popatrzymy, to jasne jest, że polityk idzie do polityki po coś. I tym czymś najczęściej nie jest chęć zmiany świata, tylko chęć zapewnienia bardzo przyzwoitego bytowania sobie, swoim krewnym, znajomym, przyjaciołom i całej reszcie kliki. I teraz każdy polityk, jak popatrzymy sobie, to kieruje się tym, oczywiście może również kierować się innymi wartościami, na przykład chęcią wyjaśnienia tajemnicy śmierci brata. Ale teraz większość polityków idzie po to, żeby zrobić pieniądze na polityce.
Ale widzi pan, dlaczego jestem przeciwny takim kliszom? Ponieważ efekt takich klisz jest taki, że myślimy sobie o ludziach, którzy mają radykalne, skrajne poglądy, które nie są normą właśnie, jako o ludziach ideowych, a cała reszta ludzi działających w polityce to z czysto merkantylnych
względów
tam jest.
Ale jest pan w stanie pokazać, że nie jest inaczej, bo teraz chodzi o to, że większość ludzi ma taki sąd. Ale większość ludzi bazuje na tym, że przeciętny Polak, gdyby był politykiem, to jakby się zachowywał? No, też działałby tak, żeby zapewnić byt jak najlepszy swojej rodzinie, swoim krewnym i znajomym. I to oczywiście każdy naród ma takich polityków, jakich sobie wybiera, bo tutaj nie demonizujmy tych polityków, ale z drugiej strony jakby to jest zupełnie naturalne i egoizm w końcu w przyrodzie jest dosyć naturalną tendencją. To nie jest tak, że altruizm wyewoluował, ale altruizm odwzajemniony, to znaczy pomagamy chętnie tym, którzy mają w większości możliwość nam później pomóc. Polityk chętnie pomoże, że wybuduje stacje, autostrady i tak dalej, jeżeli oczywiście ma szansę dostać w tym okręgu potem głosy. Jeżeli nie ma takiej szansy, to najczęściej nie pomaga się. Jakbyśmy sobie popatrzyli, jest rząd Platformy i teraz gdzie największe pieniądze idą, to okaże się, że w miejsca w Polsce, gdzie głosuje się na Platformę, prawdopodobnie będą szły większe inwestycje niż miejsca, gdzie głosuje się na PiS. I w drugą stronę, gdyby PiS rządził, to też byłoby to zupełnie naturalne. Zawsze, jak jest takie powiedzenie, bliższa koszula ciału i nie należy się dziwić, że politycy w ten sposób działają. Gdyby działali inaczej, to trzeba by to było tłumaczyć, bo by to było zupełnie nieoczywiste.
Zdążymy jeszcze posłuchać Leszka Millera, który o hydraulice nam powie.
albowiem ja do szczelności prokuratury nie mam żadnego zaufania. Prokuraturę od lat toczy rak. Co chwila mamy rozmaite przecieki, raz bardziej fantastyczne, raz mniej.
Szczelność prokuratury, przecieki. Tak, czyli no sukces rak, polskiego rak, ale interesuje mnie to sukces polskiego hydraulika i taka wiara w Europie, że my potrafimy, jeśli chodzi o sprawy hydrauliczne, nie naprawy wodkan.
A to pan to powiązał bardzo, bardzo odlegle. Oczywiście.
No to skąd szczelność i przecieki i taka wodkan, przepraszam. Nie.
To jest przenośnia, metafora. To znaczy, że...
Przelewnia.
Tak. My mówimy, że przeciek to jest przecież już dawno wyrażenie, które ma drugi sens. Nie tylko, że nam coś wycieka, ale że również dochodzi do nas informacja, która teoretycznie powinna była do nas dojść. I teraz, z mojego punktu widzenia, oczywiście, jako obywatela, przecieki z prokuratury czym są czymś bardzo dobrym. Dlaczego?
Nie, no, przecież szczelna powinna być prokuratura.
Dlaczego? Chodzi o to, że jeżeli, zależy jaka sprawa, natomiast jeżeli prokuratura jest szczelna, a sprawa jest utajniona, to ja się nigdy nie dowiem o tym, co tak naprawdę piszczy w polityce. Jeżeli prokuratura jest nieszczelna,
a wręcz bezczelna.
Bezczelna też w ogóle, to ja się dowiem. Z mojego punktu widzenia to są same korzyści. Im bardziej szczelne jest życie polityczne, tym mniej wiedzą obywatele. W interesie obywateli jest, żeby było nieszczelne życie polityczne. W interesie posłów, żeby było jak najbardziej szczelne. I oczywiście to ich oburza wtedy.
Tomasz Łysakowski, trener biznesu, specjalista do spraw komunikacji z klientem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Zbliża się godzina 11:00. Przed nami informacje Radia Tok FM.